Kochane dzieci, droga młodzieżo, drodzy dorośli, siostry i bracia, prosiliśmy Maryję w ostatniej zwrotce pieśni żałobnej, byśmy serdecznie z nią razem rozważali mękę Jezusa. Serdecznie to znaczy sercem, umysłem, na ile nam będzie dane. Chciałbym, moi kochani, właśnie w tej trzeciej części gorzkich żali, w których rozważamy, co Pan Jezus wycierpiał od skazania, od skazującego wyroku, aż do śmierci Pana Jezusa, byśmy dostrzegli, że Pan Jezus był wciąż otoczony ludźmi. Nawet ten ostatni dzień, piątek, w którym umarł, Pan Jezus spędził wśród ludzi. Dzisiaj jeszcze bardziej niż w czasach Pana Jezusa możemy powiedzieć, że nikt nie jest samotną wyspą. Telefony komórkowe, telewizja satelitarna w jednym momencie przynosi nas w najdalsze zakątki świata, informuje, co się stało gdzieś daleko, gdzie nigdy nie pojedziemy. Internet pozwala nawiązać kontakt w jednej sekundzie z ludźmi bardzo daleko stąd. I pewnie wy, kochani młodzi, najbardziej z tego skorzystacie. Będziecie mieli pewnie wielu przyjaciół na całym świecie. Świat cały stał się, to nie przesada, małą wioską. Właśnie przez to, że przez przepływ informacji, taki błyskawiczny, możemy być blisko siebie. Ale zobaczmy, co się dzieje w zbiorowisku ludzi, w tym, w którym był Pan Jezus, Wielki Piątek. Byli wśród ludzi, którzy byli wokoło Niego, tacy, którzy Go obarczyli krzyżem, popychali, biczowali, którzy ciągnęli Go na Golgotę z zamiarem, by tam odebrać Mu ostatecznie życie, których nie wzruszało Jego cierpienie. Nic nie mogło ich wzruszyć. Byli po prostu jakoś zaślepieni swoim spojrzeniem na tę sytuację i na sprawę. Ale byli też inni ludzie. Pan Jezus ich spotykał. Szymon z Cyreny, który może, jak mówi tradycja, wcale się nie wyrywał, żeby nieść krzyż i pomagać Jezusowi, ale jednak niósł, pomógł i pewnie dopiero wtedy odkrył, jak bardzo Jezusowi pomógł. Była Weronika, o której wiemy, że pewnie musiała pokonać tłum gapiów, swój lęk, po prostu popychana pragnieniem serca, by otrzeć twarz Jezusa. Były płaczące niewiasty, które nie wiedziały, co zrobić, ale miały chociaż tyle współczucia w sercu, by płakać nad Jezusem i swoim bólem, załamaniem dać innym świadectwo, że coś tu nie gra, że tak nie może być. Była Maryja, Matka Jezusa, która Go nigdy nie opuściła. Była wciąż przy Nim, jak tylko mogła, jako kobieta, iść za cierpiącym swym Synem. Moglibyśmy więc zapytać się, dlaczego tak jest, że na tę samą rzecz można patrzeć oczyma jak ci oprawcy i oczyma jak ktoś, kto chce nieść pomoc. Z czego to się bierze? Pewnie tajemnica tkwi w naszym sercu. Tkwi w naszym sercu. Myślę, że dzisiaj to nabożeństwo gorzkich żali to taka prośba. Panie Boże, daj nam serce czułe i wrażliwe na mękę Pana Jezusa, na każdego człowieka, który jest obok mnie. Bo nie jestem na samotnej wyspie. Jest tylu ludzi obok mnie i cały świat jest mały. Tyloma sprawami mogę się zająć, zainteresować, nie pozostać obojętnym. Myślę, moi kochani, że męka Pana Jezusa stawia przed ludźmi ważne pytania. Te pytania wciąż odżywają w różnej formie, bo odżywa w różnej formie ból zadawany człowiekowi, a w człowieku samemu Jezusowi. Najmłodsi tutaj obecni nawet wiedzą, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, o tym strasznym pomyśle, jakim były obozy koncentracyjne. Pamięć o nich i skutki ich trwają do dziś. Wielu ludzi ucierpiało, wiele milionów ludzi ucierpiało. Polacy są bardzo liczni, ale chciałbym wspomnieć pewne wydarzenie, które łączy się z tymi ludźmi, którzy mówią, że obozy były przeciwko nim przede wszystkim skierowane, mianowicie z narodem żydowskim. Otóż niespełna miesiąc temu dwaj moi dobrzy koledzy księża wraz z innymi księżmi z Polski byli zaproszeni do Izraela, do Jerozolimy, by uczestniczyć w takim kilkudniowym spotkaniu, w którym strona izraelska chciała przedstawić księżom katolickim, katolikom, ludziom wierzącym, jak oni widzą sprawę zagłady Żydów. Opowiadali potem, że doświadczyli, z jaką wielką troską chcą pamiętać o każdym pojedynczym człowieku. Żadne imię nie może zaginąć, pamięć o nikim zamordowanym nie może zaginąć. I była szereg wykładów, dyskusji z rabinami, uczonymi żydowskimi, historykami. W czasie jednego z tych wykładów któryś z księży polskich zadał pytanie starszemu prelegentowi, który mówił o tamtych czasach. Proszę nam powiedzieć, co według Pana powinny nas nauczyć tamte czasy, tamto nieszczęście, cierpienie tylu milionów ludzi. I ten człowiek zapytany powiedział: trudne pytanie. Nie mogę dać teraz odpowiedzi. Ale wieczorem, w późnych godzinach nocnych, zadzwonił telefon do hotelu i ten prelegent, ten mówca szukał księdza, który mu zadał to pytanie. No i wywołany do telefonu mówi: przepraszam, że tak późno, ale cały dzień myślałem nad tym pytaniem i chcę dać moją odpowiedź. Myślę, że to, co się wydarzyło, ta męka, męczarnia tylu ludzi, uczy nas najważniejszej rzeczy, jak ważne jest życie i jak ważna jest rodzina. Pomyślałem sobie, że jest to piękna myśl warta podjęcia. Te wszystkie boleści, które człowiek w historii świata przeżył, cierpiąc, gdy krzyż mu ktoś inny zadawał, nakładał, Jezusa krzyż, uczy nas, jak ważne jest życie, jak ważna jest rodzina. Zobaczmy, że Pan Jezus w swojej męce był przede wszystkim otoczony tym, którzy Go kochali. Maryja, apostołowie, ludzie, których napotkał, którzy mieli serce. To była Jezusowa rodzina. Rodzina przynosi nam ukojenie w trudnościach, moc w przeciwnościach. Tak było w przypadku Pana Jezusa. I w przypadku Pana Jezusa też widać, że warto bronić życia, że ono jest najcenniejsze. Dlaczego, moi kochani, jest w dzisiejszych czasach taki zamęt na świecie, brak pokoju w sercach ludzi? Święta Teresa, matka Teresa z Kalkuty, ona mówiła wprost: nie będzie pokoju na świecie, dopóki człowiek nie będzie szanował życia. Dopóki człowiek nie ukocha życia od poczęcia, od pierwszej chwili, nie otoczy go opieką. Bo gdzie brak poszanowania dla życia od pierwszej chwili, tam się nie liczy potem już w żadnym momencie życie. Człowiek ma wartość tylko względną. Papież Jan Paweł II z taką wielką troską wciąż dopominał się, by w dzisiejszych czasach szanowano życie. W 1994 roku umierał we Francji jeden z wielkich uczonych naszych czasów, lekarz, profesor, który zajmował się genetyką, a więc jak człowiek jest skonstruowany od swojej najgłębszej istoty, która jest obecna już od zarania, od poczęcia. Ten człowiek pragnął odkryć prawidła, by usunąć choroby genetyczne, z którymi ktoś może się urodzić. Ale wiedząc, że one istnieją, wiedział również, że życie jest bezcenne i bronił go wszelkimi sposobami. Bronił go jako uczony, mówiąc wszędzie odważnie, że życie zaczyna się w momencie poczęcia i ma być bronione. Papież Jan Paweł II wysłał list na jego pogrzeb, w którym mówił tak: w dniu dzisiejszym pragniemy podziękować Stwórcy za ten szczególny charyzmat profesora Leżyna. On swoją głęboką wiedzę o życiu i tajemnicach używał zawsze dla dobra człowieka. Stał się jednym z najżarliwszych obrońców życia, zwłaszcza życia poczętego, które we współczesnej cywilizacji tak często bywa zagrożone, że można tutaj mówić o zagrożeniu programowym. Myślę, moi kochani, że to wystarczy, by nam uświadomić, że dzisiaj rodzina Jezusa musi być odważna w głoszeniu prawdy o życiu, o człowieku, by mógł być kochany od początku. Tenże profesor przed śmiercią, dotknięty ciężką chorobą raka, pisał do jednego ze swoich przyjaciół: aż do tej pory starałem się być jak żołnierz setnika, któremu mówią, by szedł i on idzie. W tej chwili mojej choroby iść daleko nie mogę ani szybko. Nie mam już siły, by bronić embriony w dniu rzezi niewiniątek. W tej chwili wierny zawołaniu legionisty et si fallitur de genu pugnat piszę, a jeśli upadnę, na kolanach będę walczył. Wspomniał w swoim liście słowa legionisty rzymskiego, który jako żołnierz mówił odważnie: będę walczył, nawet gdyby mnie powalono na kolana. Myślę, moi kochani, że śmierć Pana Jezusa na krzyżu i krzyż zadawany cierpienia tak wielu ludziom, nieraz już tylko malutkim, poczętym, skłania nas, by powiedzieć tak jak ten profesor: musimy w świadomej wartości życia walczyć, nawet gdyby nas powalono, na kolanach. Nigdy się nie poddawać, nie załamywać. Nigdy nie odstępować od prawdy o życiu. Ważna jest rodzina. W niej człowiek uczy się tego, co piękne. Jak kochać, jak szanować rodziców, braci, sióstr. Bez rodziny trudno się tego nauczyć. Jakże smutno jest dzieciom, które nie mają rodziny. Żyją na przykład w domu dziecka. Myślę, że sprawa rodziny też była zawsze wielce wyrażana przez papieża Jana Pawła II. Ogłosił on świętą taką piękną postać lekarza, Włoszkę, Joannę Molla, tak się nazywała. Ta kobieta w swojej młodości pragnęła szczęśliwego życia w rodzinie, pokochała Piotra, miała z nim czwórkę dzieci. Oddała swoje życie przy porodzie czwartego dziecka, by ono się mogło urodzić. Ale całe jej życie było takim wielkim przykładem życia rodzinnego. Dom, miłość do męża bezgraniczna, do dzieci, do swego lekarskiego zawodu, do ludzi, którym służyła. Modlitwa, nawiedzenie kościoła parafialnego. Jej córeczka, która urodziła się dzięki ofierze życia matki, w roku kanonizacji swojej mamy napisała takie słowa. Od kwietnia tego roku czuję się częścią coraz liczniejszej rodziny. Wszystkich tych, którzy razem ze mną modlą się do Mamy. Powierzają się jej i czują jej obecność. Mama jest dla mnie i dla nich przykładem do naśladowania. Doświadczam też niezwykłego uczucia, że nigdy nie jestem sama. Czuję siłę i odwagę, aby żyć. Czuję, że życie się do mnie uśmiecha. Spontanicznie chcę pielęgnować pamięć mamy i być dla niej powodem do dumy, poświęcając swoje życie opiece i pomocy ludziom starszym oraz chorym, tak ukochanym przez moją mamę. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Mamy rodzinę, mamy bliskich, sąsiadów. Do innych ludzi krok maleńki, dzięki współczesnej technice. Można mieć serce i umysł ciasny, zamknięty na sobie, na swoich interesach. Można mieć umysł, który powie sobie, nie muszę zdobyć całego świata kosztem innych. Liczy się życie każdego człowieka, liczy się rodzina. Dla tych wielkich spraw trzeba nieraz, moi kochani, nie tylko wielkiego zrozumienia, mądrości, ale również, to prawda, ofiary, samozaparcia, wyzbycia się swego egoizmu. Ale przecież tego chcemy szukać z Jezusem, bo taki jest sens życia, o jakim mówi nam Pan Jezus. Nie przyszedłem, aby mi służono, ale abym innym służył. Kto chce zachować swoje życie dla siebie, straci je. To słowa Pana Jezusa. Święty Paweł jak echo ze swego doświadczenia mówi pięknie, nikt z nas nie żyje dla siebie, ani nie umiera dla siebie. Myślę, że dostrzeżenie, iż można nałożyć na drugiego człowieka krzyż cierpienia, boleści, można go unicestwić przez swój egoizm, przez swoje wady, przez hołdowanie sobie. Ale można też drugiego człowieka uszczęśliwiać przez przyjaźń, dobroć, braterstwo, pomoc. Tak jak niektórzy na drodze krzyżowej Jezusa. Może nam dopomóc również w naszym zrozumieniu życia, jego sensu i tego, co jest w nim najważniejsze.